Wiemy już, że spać za dużo też nie można, bo to troszeczkę szkodzi. To i też wiemy już, mam nadzieję, że pod tym się też podpiszą nasi słuchacze, którzy nam towarzyszą od północy, że wiemy już, czego nie robić w bezsenności. Czy dzieci faktycznie śpią lepiej niż dorośli, czy to jest mit tylko rodziców?
Dzieci śpią lepiej niż dorośli. Dzieci śpią na pewno dłużej. Ale czy lepiej? Dzieci się budzą z koszmarami. Dzieci też cierpią na bezsenność. Mam pacjentów, którzy... Pacjentki, bo kobiety są taką dominującą, bo to właściwie to jest taki czynnik predysponujący płeć żeńska do bezsenności. Pacjentki skarżą się, że już w wieku 4, 5, 6 lat miały kłopoty ze snem. Zresztą dzieci, tak naprawdę dzieci, nastolatkowie mają naturalnie przesuniętą senność, czyli to wydzielanie melatoniny na późniejszą chwilę i tak naprawdę budzenie je na 8 do szkoły, gdzie muszą wstać o 6, ci, co dojeżdżają, muszą wstać o 5. To jest tak naprawdę trochę barbarzyństwo, bo one są nieprzytomne i to jest niezgodne z ich naturalnym tak naprawdę rytmem okołodobowym. Inna sprawa, że dzieci w tej chwili cierpią na bezsenność młodzież, dzieci związaną, bezsenność cyfrową, związaną właśnie ze scrollowaniem telefonów, przeglądaniem grami. Potrafią nieraz do późna w nocy nie spać. Miałem pacjentkę młodą, dorosłą, 19-letnią, która do 3, do 5 potrafiła przeglądać telefon. Fakt, że ona nie pracowała, mogła sobie pospać w nocy, ale ten dzień był tak naprawdę rozbity. To jest ogromny wysiłek z tej strony, żeby później doprowadzić do regulacji tego rytmu okołodobowego, żeby wstawać powiedzmy o 7. Tu jest wiele niechęci, brak motywacji. Wielu pacjentów właśnie z braku tej motywacji też zrywa terapię i kiedy trzeba wstać na przykład o godzinie 6, a ciało chce jeszcze zostać w łóżku, jeszcze leżeć. Jest tak ciepło, jest tak wygodnie, to łóżko pachnie snem, odpoczynkiem, tak? A tu trzeba wstać, bo technika tak mówi. Nie ja, technika. A pacjent przychodzi na terapię, on się decyduje na to, bo ja informuję, że to jest trudne, to jest ciężkie. Terapia jest dyrektywna i właśnie ta zmiana stylu życia i nawyków jest najtrudniejszym elementem tej terapii.
Czyli powinniśmy kłaść się do łóżka codziennie, prawie o tej samej porze i rano zrywać się z tego łóżka też o tej samej porze?
Zrywać się?
No, wstawać.
No właśnie, tak. Dwie do pięciu minutek poprzeciągać się troszeczkę, żeby pozwolić mózgowi wskoczyć lekko na obroty. Dopiero wtedy, ale nie przelegiwać po 15. Mam pacjentów, którzy na początku terapii półtorej godziny, to dwie godziny. To jest normalne, takie on sobie leży w łóżku, bo myśli, że jeszcze sobie pośpi.
To mnie pan zaskoczył, przepraszam.
No, też nieraz jestem, pacjenci zaskakują bardzo, po prostu zasada, nie śpi, wyjdź z łóżka. To jest podstawowa zasada, to jest warunkowanie klasyczne, żeby kojarzyć łóżko tylko ze snem, żeby nasz mózg... Myślała pani o psie Pawłowa? Mhm. No właśnie, tam nastąpiło warunkowanie klasyczne u tego psa, który na dźwięk dzwonka zaczął się ślinić zamiast na dźwięk jedzenia. No i to łóżko też nam jest takim dzwoneczkiem, który ma przypominać nam o śnie, ma się nam kojarzyć ze snem. Jeden pacjent mówił, że on już jak zakłada piżamę, to pada w złość, że on musi iść do łóżka i wie, co będzie się działo tam, tak? Więc nastąpiło warunkowanie klasyczne, zakładanie piżamy, które później się kojarzy no, po prostu z tą męką, która będzie w łóżku.
No, brzmi trochę jak horror. A co w sytuacji, kiedy tak, nastawiamy budzik, no bo musimy rano wstać, wcześnie, żeby zdążyć do pracy. Ale przesuwamy tak co 5 minut, co 7 minut tę pobudkę. Bo nie jesteśmy w stanie, panie Tomaszu, jak zadzwoni budzik o powiedzmy 6:20, tak po prostu poprzeciągać się delikatnie, wstać i zapomnieć o tym łóżku i o śnie.
No i właśnie wtedy trzeba w sobie znaleźć tą siłę, żeby wstać i zrozumieć to, że to wstawanie tak naprawdę wpłynie, to też musi być nawyk, to wstawanie. Są pacjenci, którzy bezsennością, którzy kładą się do łóżka, zasypiają 10, 15, 20 minut. Właśnie tyle, do 20 minut tak się powinno zasypiać. Nazwijmy to normą właśnie, tym czasem zasypiania, tą fazą, jedną z faz snu, tak, która trwa do 20 minut. I tyle samo już może trwać drzemka, na przykład popołudniowa, tak około 16, możemy się zdrzemnąć na 20 minut. I trzeba się tego nauczyć, żeby wstawać właśnie o tej samej porze. Trzeba zauważyć te zmiany, które przynosi to wstawanie, że to jest dobra zmiana. Trzeba też obserwować siebie, obserwować swoje ciało. I tutaj pani też poruszyła ważną rzecz, że tak naprawdę pora wstawania jest ważniejsza niż pora kładzenia się. Bo nawet jeżeli nie czujemy snu, załóżmy, mamy ramę snu od 22 do 6. Nie czujemy snu o godzinie 22. Więc nie kładziemy się do łóżka, nie czekamy w łóżku na sen. Do łóżka kładziemy się sennym. Przychodzi godzina 23, nam się dalej nie chce spać. Nie kładziemy się do łóżka. Kładziemy się do łóżka, jak jesteśmy senni. Dopiero o godzinie, powiedzmy, o północy przychodzi ta senność, zostaje nam 6 godzin snu. Wstajemy o 6 i nawet jeżeli wracamy, ja wiem, że to jest trudne, z imprezy urodzinowej, z koncertu o godzinie 1-2 w nocy, a mamy o 6 zaplanowane wstawanie, wstawać o 6. To jest tylko do osób z bezsennością. I to wstawanie o 6 pozwala utrzymać ten rytm okołodobowy w normie. Bo jeżeli my sobie wrócimy o 2 i pozwolimy sobie na 8-godzinny sen do 10 rano, to zaczyna nam się automatycznie przesuwać ta rama snu i zaczynamy mieć opóźnioną fazę zasypiania wtedy. I dlatego trzeba pilnować bardziej godzin wstawania niż chodzenia się.
Panie Tomaszu,
matematycznie to brzmi.
Tak. To musimy poukładać sobie te wszystkie informacje teraz, tak, ze spokojem. To czas na kolejną piosenkę, dobrze?
Dobrze.
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. Right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart.
Nocne rozmowy.
Pan Tomasz Cegiełka ze Szczecina, psycholog, psychoterapeuta, specjalista dla osób, które cierpią na bezsenność, przyjął moje zaproszenie, za co jestem bardzo wdzięczna i mogę z panem dzisiaj porozmawiać. To taka rozmowa online. Czy przeprowadza się też i terapię online, panie Tomaszu?
Zdecydowanie. Zdecydowanie terapię online. Ja mam pacjentów z całej Polski. Z całej Polski, od Rzeszowa, przez Kraków, przez Poznań, Dolny Śląsk, Kraków był. Nawet z zagranicy się zdarzają pacjenci. Tak, przeprowadzam taką terapię też online. Mam przygotowane materiały. Ta terapia w ogóle polega pracy nad obszarem behawioralnym i poznawczym, sama nazwa nut behawioralno-poznawczy, polega również akurat ta terapia na dużej dawce psychoedukacji. Po prostu uczę pacjentów, czym jest bezsenność, czym jest sen, z czym się to wiąże. Dużo jest powtarzania tych technik, wręcz do znudzenia powtarza się, bo żeby to się utrwaliło, to chodzi o utrwalenie pewnych nawyków, a później już idzie z górki.
I to działa?
Działa. 80% pacjentów jest zadowolonych. Jeżeli nie udaje mi się z pacjentem uzyskać całkowitego wyleczenia bezsenności, co jest potwierdzane właściwie testami, które wykonuję na początku i na końcu, określaniem celów terapii, które sprawdzamy, czy zostały one faktycznie osiągnięte, to na pewno następuje znaczna poprawa jakości snu. Czasami pacjenci mają zbyt duże oczekiwania wobec własnego snu.
A co to znaczy?
To też jest problem poznawczy.
A co to znaczy?
To znaczy, że ktoś chce spać idealnie i nie wystarcza mu, że będzie spał wystarczająco dobrze.
No to dobrze, to ja mam do tego też pytanie, bo słuchając wypowiedzi naszego słuchacza, który zadzwonił i opowiadał, jak to w tym trybie roboczym, ma ograniczoną możliwość wyspania się, więc sam czuje, że śpi za mało. W weekend próbuje nadrobić i śpi dłużej, budząc się z bólem głowy. To w takim razie, jak my możemy rozpoznać własną, taką indywidualną normę snu? Skąd mamy wiedzieć, ile powinniśmy spać, żeby to było z takim skutkiem pozytywnym dla naszego zdrowia, naszego samopoczucia, funkcjonowania później?
To jest trudne dla osób, które faktycznie nie mają do czynienia z leczeniem bezsenności. Na pewno, gdyby ktoś był tym zainteresowany, zaleciłbym poszukanie dziennika snu, sposobu jego wypełniania. Na stronach internetowych na pewno można znaleźć. I jest nawet strona, i już nie pamiętam nazwy, na której są właśnie takie dzienniki snu. I dziennik wypełnia się przez tydzień, przez dwa i wtedy się znajduje, on pomaga w znalezieniu tej określonej ilości czasu snu, indywidualnej czasu. Ale można przyjąć, że jest to 7 godzin. 7, 7,5 godziny dla dorosłego człowieka. To trzeba tutaj ustalić sobie, tak jak wcześniej mówiłem, tą regularność, że kładziemy się o jednej godzinie i wstajemy o tej samej. I to jest trudne naprawdę dla osób, bo życie jest życiem. My możemy sobie założyć, że się położymy o 22, ale wychodzi jeszcze 100 różnych powodów, żeby tego nie wypełnić.
A ufa pan osobom, które twierdzą, że wystarczy im niecałe 4 godziny snu i później mogą dalej pracować na pełnych obrotach i dalej normalnie funkcjonować?
Zależy, z czego to wynika. te 4 godziny snu, bo jeżeli to jest taka celowa deprywacja, to nie jest dobre, może się skończyć naprawdę poważnymi problemami zdrowotnymi, ale są osoby, spotkałem się z osobami, które śpią około 5 godzin i to im wystarcza. To są ci, te osoby, short sleeperzy. To są te osoby, które po prostu mają taki naturalny rytm i choćby nie wiadomo, co zrobili, co zrobiły, nie będą spać dłużej. Są jednostki naprawdę rzadko, ale mogą ten czas wykorzystać na swoje potrzeby, na realizację swoich pasji, które można robić w nocy, kiedy nikt nie przeszkadza. No na tak. Przykład klejenie modeli.
Klejenie modeli.
Na przykład.
Uczy cierpliwości na pewno. No, no ale no, to jest właśnie to, o czym pan też mówi cały czas i podkreśla, że każdy organizm ma swoje indywidualne potrzeby. Jednym wystarcza 8 godzin snu, a inne osoby świetnie się czują, no, przesypiając na przykład te 5 godzin. No gorzej w przypadku osób, które mają poszarpany ten sen, nie mogą w ogóle spać, czy zasypiają na krótko. Jak wygląda w ogóle taki dzień później osoby, która cierpi na bezsenność? Bo my mówimy tutaj, że bezsenność to są trudne noce, no ale później trzeba wstać i normalnie jakoś żyć. A jak tu żyć, pracować, myśleć? Jak człowiek domaga się snu? Czy organizm domaga się snu?
Mówiłem, nie wiem, pół godziny temu, tak ten czas szybko leci, że trudno się zorientować, że bezsenność jest zaburzeniem nie tylko nocy, ale i dnia. Taki człowiek wstaje rano, musi iść do pracy. Tak jak mówiłem, często są to osoby, które pełnią dość odpowiedzialne stanowiska, mają odpowiedzialną pracę. Ta praca jest mniej efektywna, muszą poświęcić jej więcej uwagi, robią więcej pomyłek, nie mogą się skoncentrować. Następuje też drażliwość, następuje no, co wpływa też na relacje z współpracownikami. Są bardziej awanturujący się, czytać z filmu. Więc tak, to wpływa znacząco też na to, jak ten dzień może wyglądać.
Podobno osoby, które mają problem ze snem, tak jak pan tutaj też dał przykład tego pacjenta, który jak już zakłada piżamy, to już jest sfrustrowany, już jest pełen lęku, bo wie, że jak się położy do łóżka, no to będzie ta walka właśnie bezsenności z potrzebą snu. To osoby cierpiące na bezsenność najczęściej wieczorami wszczynają jakieś takie może, nie że kłótnie, ale to są niezwykle rozdrażnione. To wpływa później na funkcjonowanie i osób, z którymi żyjemy, które są obok nas. To tak naprawdę ta bezsenność wpływa na całą rodzinę.
Dokładnie, bo te osoby, one są pobudzone. Emocjonalnie również. Tam jest dużo złości, dużo lęku, dużo smutku. Jeżeli ktoś sobie założył, że chce mieć cicho, a tu jeszcze dzieci biegają, albo ktoś ogląda telewizję w drugim pokoju, albo u sąsiada szczeka pies, albo płacze dziecko, to jest właśnie taka... Takie selektywne zwrócenie uwagi na te dystraktory, które nie pozwalają zasnąć. Bo o czym myśli człowiek głodny? O jedzeniu. A człowiek, który nie ma pieniędzy, myśli o pieniądzach. Tak samo osoby, które cierpią na bezsenność, już od godzin popołudniowych myślą o tym, co je czeka, o śnie. To je rozdrażnia i wtedy trudno jest utrzymać właściwe relacje z członkami rodziny, ale to się rzadko zdarza, bo to są zwykle ludzie, którzy w jakiś sposób zdają sobie, że są krytyczni tak naprawdę wobec swoich objawów i nie wchodzą w takie konflikty relacyjne z najbliższą rodziną.
Pan już wspominał o tym, jak praca zmianowa ma no, taki wyniszczający wpływ na higienę snu, na dobry sen, no, ale rzeczywiście wiele osób pracuje w nocy. No, na przykład my teraz, choć czynimy to z przyjemnością, ale i lekarze, i kierowcy, ratownicy, pracownicy, nie wiem, piekarni, czy ludzie, którzy pracują w ochronie. Nasz organizm został zaprogramowany na ten rytm dnia i nocy. My potrafimy się przystosować do zmian, ale to nie zawsze jest dobre dla naszego zdrowia, tak? To jak żyć w takim razie bezpiecznie w takim rytmie zmianowym? Pracy nie możemy na przykład zmienić. Nie możemy też powiedzieć, że pan na przykład portier nie przyjdzie do szefa i nie powie, ja w nocy nie pracuję, bo później nie mogę zasnąć.
Wiadomo, przecież no, generalnie są też takie zalecenia dla osób pracujących na zmianę, na przykład rano, kiedy wychodzą z pracy, żeby założyli ciemne okulary, żeby chronić oczy czy przed światłem słonecznym. To polega, to pomaga troszeczkę na wydzielaniu melatoniny. Właśnie tą melatoninę można sobie zażywać dla osób właśnie pracujących zmianowo. Na pewno to też zależy, jakie to są zmiany, bo jeżeli to jest na przykład, miałem ostatnio lekarza, który miał jeden bądź dwa dyżury w ciągu tygodnia, no to takie zalecenie było, żeby po dyżurze przespał się ewentualnie do półtorej godziny i przetrzymał do wieczora i to mu pomogło. Wieczorem się kładł, złapał ten rytm, ale są osoby, które pracują najpierw od, powiedzmy, od 6 do 14, od 14 do 22, a później od 22 do 6.
Tak.
No to już jest gorzej troszeczkę, bo nie można sobie tego rytmu jakoś ustalić. U tego lekarza to ten rytm jest co jakiś czas przerywany i on może sobie później, następuje po takiej nieprzespanej nocy noc wyrównawcza, która charakteryzuje się lekko dłuższym snem niż ten, który jest indywidualnie, trochę dłuższym snem niż jest zapotrzebowane dla organizmu. Ale to jest sen bardzo ustrukturalizowany i bardzo o dobrej architekturze. Natomiast u osób, które mają właśnie takie prace, najpierw pierwsza, druga i trzecia zmiana, to już jest gorzej. Tutaj kwestia właśnie adaptacji organizmu do tych warunków i wspomaganie się właśnie rano tymi ciemnymi okularami albo w ciągu dnia, kiedy przyjdzie się do domu i może się wtedy położyć spać.
Czyli można troszeczkę oszukać ten swój zegar biologiczny, tak?
Można. Wtedy trzeba zadbać o to, żeby sypialnia była zaciemniona. Ja sam się spotkałem z tym, że kiedyś zdarzało się, że wyjeżdżałem wcześniej rano z samochodem. No i ze wschodu słońce. Ja jechałem na południe, no to zakładałem okulary przeciwsłoneczne i czułem, jak mnie senność zaczyna po prostu dopadać. Nie dlatego, że się nie wyspałem, tylko po prostu, że miałem przyciemnione okulary, nie? To też trzeba na to zwracać uwagę. To jest też indywidualna sprawa właśnie długość snu. Trzeba zwrócić na to uwagę. Jeszcze chciałbym wrócić do jednego pana, bo mam od tego wywiadu ulicznego od tego pana, który kładł się ładnie zasypiał, ale budził się w nocy.
Tak. Wspominał, że ma ten sen taki przerywany.
Właśnie, pacjentów, którzy właśnie mają ten sam problem, przesypiają 10-20 minut. Ja już zacząłem ten wątek, ale go nie skończyłem. 10-20 minut, ale później następuje seria wybudzeń w nocy, jest defragmentacja snu, później znowu rano jest dosypianie, żeby nadrobić te straty, i to też jest objaw bezsenności. Trzeba na to zwrócić uwagę. To nie jest problem z zasypianiem, nie sam problem z zasypianiem jest tutaj wiodący, ale również defragmentacją snu w nocy.
Tak, bo nam się wydaje, że bezsenność to jest ta pierwsza faza, kiedy my po prostu nie możemy zasnąć. Nawet jeżeli zaśniemy, powiedzmy, po 3 godzinach, 4 godzinach walki, tak, ze swoim organizmem, żeby go zmusić samych siebie do tego, żeby spać w końcu, to później już śpimy. Ale przecież nawet jeżeli zaśniemy tak, przepraszam za określenie, po Bożemu, grzecznie, o danej godzinie, ale później jest ta cała seria wybudzeń, aż w końcu człowiek wstaje i już nie śpi, albo zasypia o godzinie 6 nad ranem i budzi się o 10. To jest już sygnał, że coś jest nie tak.
Dokładnie. Dokładnie to jest sygnał, że coś jest nie tak. No i właśnie, jak rozpoznać ten problem, który wymaga specjalisty? Dla przykładu, trudności występują 3 bądź więcej razy w tygodniu. Bo też trzeba określić, jak ta bezsenność wygląda, bo są czynniki predysponujące, są czynniki. No i właśnie pamięć. Prowadzi to generalnie, pogubiłem się, ja przepraszam. Czynniki predysponujące występują u wszystkich. To są czynniki biologiczne, jakaś nadmierna reakcja na stres. Są czynniki predysponujące, czynniki, przepraszam, wie pani, do ściągi sobie sięgnę dobrze,
Bardzo proszę.
bo przerabiam to tak naprawdę na każdej terapii, a teraz mi niestety wyleciało z głowy. No, dla mnie to też jest późna pora. I już mówię. Ściąga gotowa. Właśnie, czynniki wywołujące. Bo bezsenność trwała, bezsenność przygodna, krótkotrwała i przewlekła. Czynniki predysponujące mamy wszyscy. Czynniki wywołujące to są z kolei takie, które już mogą spowodować bezsenność, która jest przygodna i ona trwa tydzień. To jest jakiś stres, to jest na przykład zmiana pracy, przeprowadzka, wesele, pogrzeb, rozwód, wiele innych sytuacji stresujących, do których nie jesteśmy przygotowani. Bezsenność krótkotrwała trwa do 30 dni, do miesiąca. I tutaj już się zaczynają pojawiać czynniki utrwalające. I te czynniki utrwalające dominują już w bezsenności przewlekłej, czyli tej, która trwa powyżej 3 miesięcy. A te czynniki utrwalające to nic innego jak właśnie nadmierny czas spędzany w łóżku. Jak mówiłem, nie śpi, wyjdź z łóżka. Drzemki popołudniowe, poranne dosypianie, niestosowanie się do tych zasad behawioralnych, przenoszenie aktywności niezwiązanej ze snem do sypialni, zamartwianie się właśnie w łóżku, no i ograniczenie aktywności fizycznej, o której mówiliśmy na samym początku naszej audycji, oszczędny tryb życia i zła higiena snu. Zła higiena snu to właściwie jest w każdym tych czynników, tylko ta zła higiena, ona nie musi być zaraz powodem do tego, żeby zapaść na bezsenność, ale nie stosowanie tej zasady podczas leczenia bezsenności może być właśnie problemem w uzyskaniu oczekiwanych rezultatów.
Sporo tego.
Dużo, dużo. Tu jest tyle wiadomości do przekazania. To jest właśnie jeden z elementów właśnie psychoedukacji, bo pacjent tu polega na zrozumieniu. Na zrozumieniu przez pacjenta problemu, z którym się mierzy. Przypisaniu sobie właśnie tych wszystkich rzeczy, o których mówię, odniesienia ich do siebie.
No to taka wysoka samoświadomość jest tutaj potrzebna i chęć, no chęć pracy nad sobą. Bo tak jak pan powiedział, że trzeba sobie określić pewne ramy, których się człowiek trzyma, chociażby te pobudki, tak? Człowiek ledwo wstaje, idzie po omacku, prawie po ścianach, jak to co niektórzy mówią, ale trzeba, prawda? No dobrze. No, mam nadzieję, że z tych wszystkich wskazówek tego wszystkiego, o czym pan opowiadał, a co jest bardzo, bardzo ważne, to nasi słuchacze, którzy mają problem z bezsennością, po prostu skorzystają, wezmą coś dla siebie i wprowadzą to do swojego życia. Bo też i dlatego dzisiaj się spotkaliśmy, prawda? Żeby pomóc.
Dokładnie, ale są osoby, które pomimo przeczytania książek, poradników, ja już nie mówię o udziałach w jakichś grupach społecznych na Facebooku bądź też na innych portalach społecznościowych, które na przykład osoby z bezsennościami, no tam według mnie one się indukują i niepotrzebnie nakręcają. Ale są osoby, które sięgają po fachową literaturę i też sobie nie dają rady z tym problemem. Jest taka fajna książka napisana przez jedną z pionierek leczenia bezsenności w Polsce, pani doktor Małgorzata Fornal-Pawłowska. Jest autorką tej książki. Pani doktor Ewa Walacik-Ufnal. To jest książka, która w bardzo przystępny sposób opisuje właśnie, ona ma w sobie zawartą procedurę leczenia niefarmakologicznego, leczenia bezsenności. I te osoby też nie radzą sobie pomimo tej książki. Tam jest właściwie cała instrukcja podana, w jaki sposób sobie radzić z bezsennością. Ale to nic nie daje. One potrzebują takiego wsparcia, wytłumaczenia, przełożenia tego na ich język. Nie wiem.
Tak. Być może właśnie jest tak, jak pan teraz to powiedział. Ja może teraz zaproponuję kolejny utwór, bo pierwsza już za 17. Nie, pierwsza to już jest, bo mamy 1:43. O, proszę. Mówiłam, że czas w nocy to jakoś tak inaczej płynie, prawda? Za chwileczkę będziemy kończyć powolutku nasze spotkanie, ale zanim Państwu powiemy to ostatnie słowo, to teraz zagramy.
It's only a game, and I need you. Nocne rozmowy.
Drodzy Państwo, nocne rozmowy dzisiaj o bezsenności. Pan Tomasz Cegiełka, specjalista, psychoterapeuta, psycholog, który stosuje terapię poznawczo-behawioralną, CBT, i dzisiaj jest moim gościem. Czyli te terapie to można określić, przynajmniej ja tak spróbuję, jednym zdaniem, że zamiast tabletek to praca z własnym mózgiem, z własnym umysłem, tak?
Dokładnie. Z mózgiem, z umysłem i z zachowaniem. Mhm. Z myślami właściwie. O, praca z myślami, z zachowaniem.
To ładne. No i taka praca przede wszystkim daje też długotrwałe efekty.
Tak, daje
długotrwałe efekty. I uczy, jak odzyskać ten zdrowy sen.
Dokładnie. Zawsze kończę terapię takimi umiejętnością zapobiegania nawrotom. Bo to, że dzisiaj...
Nie ma efektu jojo, tak?
Dokładnie. Żeby umieć temu efektowi zapobiec. Nie spotkałem się z efektem jojo, ale fajnie, dziękuję. Kupuję ten pomysł. Generalnie... Bo to, że dzisiaj wyszliśmy z tej bezsenności, to nie znaczy, że ta bezsenność nie wróci. Tak samo jak się przeziębiamy. To jest tak naprawdę choroba cywilizacyjna, bo my na siłę staramy się zasnąć, a ten sen ucieka wtedy. Wystarczy się zatrzymać troszeczkę, żeby on wrócił. To jest, już mówiłem dzisiaj, to jest biologia, to jest fizjologia. Organizm się domaga tego snu, a nasze myśli najczęściej i nasze zachowanie też już na to nie pozwalają. Jeżeli można, chciałbym jeszcze zwrócić jedną, bo tu już za chwilę kończymy, ważną rzecz. Chodzi o alkohol, bo o tym nie mówiliśmy. Mówiliśmy o kawie, mówiliśmy o czekoladzie, znaczy ja mówiłem o słodyczach też, żeby nie, bo są pobudzające.
Tak, ma pan rację, bo to jest chyba jeden z tych wielu mitów, że alkohol dobrze robi na sen.
To znaczy po alkoholu na pewno jest łatwiej zasnąć, bo alkohol ma właściwości sedacyjne, ale alkohol psuje architekturę snu, czyli tą ciągłość. Jest wtedy więcej wybudzeń, mniej tego snu REM, czyli marzeń sennych. I on pogarsza sen. Na czym to polega generalnie? Bo to też chodzi o chemię mózgu wtedy, co się tam w tym mózgu dzieje. Alkohol podkręca działanie takiego neuroprzekaźnika hamującego, który się nazywa GABA. To jest hamulec, nazwijmy go tak roboczo hamulec. I to jest, wypicie alkoholu to tak jakby mocniej wcisnąć hamulec. Wtedy neurony działają sobie wolniej, dlatego po alkoholu łatwiej jest zasnąć. Natomiast jest jeszcze taki gaz. Jest hamulec, to musi być gaz w samochodzie. I to jest glutaminian. Jednocześnie alkohol wtedy blokuje działanie glutaminianu, głównego neuroprzekaźnika pobudzającego. I to dodatkowo osłabia tą aktywność mózgu. Problemem jest tak naprawdę, że ta sztuczna równowaga, która została w jakiś sposób tam zachwiana, ona trwa krótko, ustanowiona, przepraszam, ona trwa krótko. Kiedy alkohol zaczyna się metabolizować, dochodzi do nagłego odbicia po tym alkoholu i mózg staje się pobudzony, co prowadzi do krótszego snu, częstszych wybudzeń i właśnie tej redukcji fazy REM, czyli tych marzeń sennych.
Czyli lepiej zadać sobie więcej trudu i wyleczyć bezsenność po prostu ćwiczeniami umysłu, tak?
Dokładnie. Są też ćwiczenia relaksacyjne, ale o tym mogę podpowiedzieć, jakie to są ćwiczenia relaksacyjne, bo to jest bardzo trudny temat. ponieważ niektórzy w to nie wierzą. Miałem kiedyś księgową, jak zacząłem o relaksacji, mówił, daj pan spokój, jedziemy dalej, na cyferkach będziemy się tutaj opierali, na twardych dowodach tego, jak ja śpię. Ale z tym ćwiczeniami relaksacyjnymi to jest tak jak z butami, bo każdy lubi inne i każdy inny numer nosi. To, co lubię ja, nie będzie pani lubiła, albo jeszcze ktoś inny. Tu chodzi o muzykę. Są takie ćwiczenia jak trening autogenny Schulza, trening trening Jakobsona, mindfulness, czyli taki trening uwagi. Na pewno oddech ma tutaj bardzo, to jest taki wspólny mianownik tych wszystkich ćwiczeń relaksacyjnych. No i są też tylko ćwiczenia oddechowe, które można zastosować.
To muszę panu się przyznać, że jakiś czas temu w nocnych rozmowach podjęłam się tego tematu związanego z bezsennością, ale wówczas mój gość, ekspert, zwracał uwagę właśnie na oddech. Podpowiadał mnie, naszym słuchaczom, w jaki sposób pracować swoim oddechem, żeby się wyciszyć, żeby się uspokoić, jak pracować przeponą, jak filtrować powietrze, by ułatwić sobie zasypianie. Więc tak, to już przerabialiśmy.
Tak, to oddech jest czymś ważnym. Tak jak mówię, są różne techniki, ale wystarczą też techniki oddychania. Wtedy mózg sobie myśli, dobra, mój właściciel jest spokojny, bo spokojnie oddycha, ja też będę spokojny i on się nie będzie stresował wtedy. To jest takie przełożenie, nie?
No, to ja myślę, że bardzo dużo dzisiaj podpowiedzieliśmy naszym słuchaczom. Czy jeszcze pan uważa, że należałoby zwrócić na coś uwagę? Tak już na sam koniec.
O, ja uważam, że na wiele rzeczy trzeba zwrócić jeszcze uwagę, ale o tym to można godzinami mówić tak naprawdę. Leki nasenne. Leki nasenne nie leczą bezsenności.
No bo to najłatwiej. Bo to najłatwiej sięgnąć po tabletkę i po prostu odpłynąć.
Tak, pacjent myśli, że pójdzie do lekarza, dostanie pigułę, łyknie i wszystko fajnie będzie, on sobie zaśnie. Natomiast leki nie leczą bezsenności, leki powinno się brać do 6 tygodni, bo one działają krótkoterminowo. I nawet terapia behawioralna, no w Polsce ona gdzieś około ta CBTI, od około 25 lat, została 25 lat temu, gdzieś tam na początku XXI wieku, zaczęto o niej mówić. Tutaj cała historia właściwie jest do omówienia i wiążące się z nią badania. I tak naprawdę terapia CBTI powinna być proponowana jako pierwsza przez lekarzy rodzinnych, przez psychiatrów. Natomiast leki powinno się zażywać, jeżeli ta terapia nie zadziała, bo też tak jest.
Panie Tomaszu, ja tak sobie myślę, że my się chyba jeszcze umówimy na takie spotkanie, żeby uzupełnić jeszcze kilka tutaj tematów. Ja jestem niezwykle wdzięczna panu za to, że pan nadwyrężył swój sen dzisiaj po to, żeby być z nami.
No tak właśnie patrzę na zegarek i ja już powinienem rozpoczynać drugi cykl.
No tak. Drodzy Państwo, pięknie dziękujemy za uwagę. Państwa i moim gościem był pan Tomasz Cegiełka ze Szczecina, proszę Państwa. Mamy taką możliwość, że nie osobiście, nie tak bezpośrednio, my na siebie spoglądamy przez ekran słyszymy się doskonale. No i to, co jest ważne, można też online przeprowadzać takie spotkania i też pomagać sobie nawzajem. No i pamiętajmy, że sen to nie jest luksus, tylko taki fundament naszego zdrowia i dobrego samopoczucia i o to powinniśmy zawsze dbać. Więc życzymy Państwu spokojnej i dobrej nocy i takiego prawdziwego wypoczynku.
Ja życzę wszystkim dobrego spania.
Tak jest. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Cegiełka, program zrealizował Rafał Polacki, a Państwu się również kłaniam. Dobrej nocy, Joanna Divina.
Dobrego spania.
Ease my trouble, that's what you do.